Dzień dobry, Wojciech Basługo, moim Państwa gościem jest pan Arkadiusz Marchewka, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, Platforma Obywatelska obchodzi 20-lecie. Kto dla pana jest liderem Platformy w tej chwili? Borys Budka czy Rafał Trzaskowski?
No, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest Borys Budka, ale cieszę się, że wśród tych osób, które grają tak zwane pierwsze skrzypce, które są liderami, które są osobami i też autorytetami. No, mamy też inne osoby. No, przecież Rafał Trzaskowski, tak jak sam pan wspomniał, jest osobą, która odgrywa jedną z ważniejszych ról w naszej formacji. Zdobył doskonały wynik w wyborach prezydenckich. Cieszy się dużym zaufaniem Polaków, więc cieszę się, że w Platformie Obywatelskiej mamy tyle osób, które są no, właśnie dobrze ocenianymi politykami i mam nadzieję, że w przyszłości, niedalekiej przyszłości, będziemy mogli mieć wpływ na zmiany w Polsce i to jest kluczowe, aby o te zmiany walczyć.
A te transfery polityczne to jest taki chwilowy kryzys? Mam teraz na myśli panią Jannę Muchę, która przeszła do Szymona Hołowni.
Chyba nie będę ukrywał, że to było zaskoczenie, że nikt tego się nie spodziewał. Natomiast to jest osobista decyzja Janny Muchy. Ja mam takie poczucie, pracując w klubie parlamentarnym z tymi moimi wszystkimi koleżankami, kolegami, posłami, że jednak wiele osób jest dosyć zdegustowanych tą decyzją, bo ona była po prostu nagła i po prostu chodziło o takie zaskoczenie, nawet brak poinformowania osób, z którymi przez tyle lat się pracowało. No ale takie są losy różnych polityków, wybierają różne drogi. Natomiast ja mam poczucie, że zdecydowana większość osób i praktycznie wszyscy, z którymi rozmawiam, jeśli chodzi o posłów, to mają takie poczucie, że musimy budować właśnie silną platformę, silną koalicję obywatelską, bo jesteśmy największą organizacją, największą partią na opozycji. I tak szczerze mówiąc, to dziś my mamy największe szanse na to, aby właśnie wygrać następne wybory i musimy robić wszystko, aby po prostu siebie wzmacniać nawzajem. Ale jeżeli będzie ktoś podejmował takie działania tak nagle, zaskakujące, no to jego sprawa. To jest decyzja Janny Muchy. Powiem szczerze, no tak po ludzku życzę jej po prostu powodzenia. Mam nadzieję, że doświadczenie, które przez wiele lat zdobywała, będzie też wykorzystywać w pracy parlamentarnej konstruktywnie.
Panie pośle, bo pan mówi silna partia, największa partia, takie trochę frazesy. Przychodzi co do czego? Przychodzi ta weryfikacja przy urnie wyborczej i okazuje się, że coś nie wychodzi, więc może gdzieś tutaj jest wina po stronie partii, po waszej stronie. Może ten kierunek, który w tej chwili obraliście, jest niewłaściwy, bo on po prostu zwyczajnie nie przekonuje Polaków.
Myślę, że wybory do Senatu ostatnie doskonale pokazały, że opozycja powinna współpracować ze sobą, bo tamta decyzja właśnie o skonsolidowaniu się doprowadziła do tego, że dzisiaj w Senacie mamy większość i to Senat jest takim bastionem demokratycznych decyzji, które powinny być podejmowane w parlamencie. Jest trochę przeciwieństwem tego, co się dzieje w Sejmie. No, natomiast no, sytuacja jest jaka jest i trzeba przyznać jasno, że dzisiaj to prawo wyborcze no, sprzyja tym, którzy są ze sobą skonsolidowani. I ja, mówiąc szczerze, zdaję sobie z tego sprawę, że dzisiaj nawet gdybyśmy wszystkie partie, nawet po stronie Zjednoczonej Prawicy, gdyby każda z nich poszła osobno, to żadna nie osiągnęłaby pewnie tak dużego wyniku niż w przypadku, jakby ze sobą te partie współpracowały i miały wspólne listy. Więc oczywiście każdy by chciał, żeby Platforma znów z nas, każdy z nas by chciał, żeby Platforma znów osiągała taki wynik jak kiedyś, powyżej 40%, ale musimy dołożyć do tego wszelkich starań, robić wszystko krok po kroku, aby tak się stało, ale jestem przekonany, że współpraca właśnie po stronie opozycji będzie bardzo istotna, aby te przyszłe wybory wygrać.
Panie pośle, 15 stycznia zorganizowaliście konferencję prasową razem z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem. Był tam pan poseł Sławomir Nitras również. Zarzucaliście rządowi brak pomocy dla przedsiębiorców. I w tym samym dniu pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejną tarczę finansową dla firm i dla branż dotkniętych pandemią koronawirusa.
Tarcza, kolejna tarcza, która jest dziurawa jak durszlak. Bo zwracaliśmy uwagę na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, w tej pierwszej tarczy rządowej, tak zwanej branżowej, zostało wykluczonych wiele przedsiębiorców tylko dlatego, że jakiś kod statystyczny, nazywał się PKD, mieli wpisany pod drugim albo trzecim numerem, a nie pod pierwszym. I wiele, dziesiątki, setki, tysiące nawet przedsiębiorców zostało z tej pomocy wykluczonych. Ta tarcza, która była w piątek ogłoszona, również wyklucza tych, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Więc to jest kolejny dowód na to, że to nie jest do wszystkich. I po trzecie, to właśnie premier Morawiecki z wicepremierem Gowinem zapowiedzieli, że 1 mld złotych trafi do gmin górskich. Więc my pytaliśmy jasno i oczekujemy, że nie będzie żadnej dyskryminacji gmin nadmorskich naszego województwa zachodniopomorskiego. Przecież duża część, bo chyba ponad 15% tego produktu krajowego, który jest wytwarzany na terenie naszego województwa, jest właśnie wytwarzany przez te przedsiębiorstwa, które działają w branży turystycznej. Dlaczego mamy być gorsi? Dlaczego mamy być wykluczani po raz kolejny? I oczekiwaliśmy też na ostatniej debacie sejmowej, która miała miejsce w czwartek, że nasze województwo, pas nadmorski, będzie tak samo traktowane jak ci, którzy prowadzą biznesy na południu Polski. Bo przecież wielu naszych przedsiębiorców już nie prowadzi biznesów tylko przez okres wakacyjny. To są całoroczne obiekty, to są całoroczne restauracje, hotele. I jak się okazuje, no dzisiaj mają bardzo ograniczone możliwości. Więc oczekujemy, że województwo zachodniopomorskie i nasi przedsiębiorcy będą równie poważnie traktowani jak ci z południa.
Przejdźmy, panie pośle, na grunt szczeciński. Szczeciński Park Przemysłowy wybuduje dok dla Stoczni Gryfia.
Wie pan, o tym już słyszymy od dosyć dawna. Czy wybuduje? To się okaże, bo ja już w żadną obietnicę i zapowiedź tego rządu nie wierzę, bo jak już tyle było, że nie mam żadnego zaufania do tych, którzy to obiecują. Mam takie poczucie, że ta sytuacja z budową tego doku może skończyć się tak samo jak z promem. Wydano do tej pory 12 milionów złotych, a do dzisiaj nawet nie ma nawet projektu tej jednostki. Jeżeli zamyka się w zakład w Świnoujściu, de facto likwiduje się go i ponad prawie 200 pracowników dostaje wypowiedzenia i jeszcze słyszę od przedstawicieli firmy, przedstawicieli rządu, że robienie takiej likwidacji ma służyć temu, aby ratować przedsiębiorstwo, to ja pierwszy raz widzę, że ratuje się przedsiębiorstwo przez jego likwidację. Uważam, że ten dok jest potrzebny, ale gdybyśmy się cofnęli o rok, to byśmy zobaczyli, że rząd przez fundusze państwowe wpompował w prawie 200 milionów złotych w firmę ST3, tę, która produkowała podstawy do morskich farm wiatrowych, i po kilkunastu miesiącach ta firma ogłosiła upadłość. A to było wpompowanie w prywatną firmę, która wtedy w większości należała do właściciela zagranicznego. I gdyby te pieniądze wtedy przeznaczono na budowę tego doku, to można było po pierwsze dzisiaj normalnie ten zarząd i ci politycy, którzy przez te lata obiecywali stoczniowcom Złote Góry, mogliby dzisiaj normalnie patrzeć w oczy stoczniowcom, a Stocznia Gryfia mogłaby w Świnoujściu normalnie działać. Ale przez takie decyzje nierozsądne sytuacja jest jaka jest. Ale jeżeli pan mnie pyta, co o tym myślę, to podchodzę do tej deklaracji z dużym dystansem, bo w nic po prostu temu rządowi już nie wierzę.
No to już nie deklaracja, bo pierwsze przelewy już poszły. Więc...
Ale wie pan co, znaczy, no właśnie, tylko że nikt tej umowy nie widział, bo to problem polega na tym, że to jest podpisane ze Szczecińskim Parkiem Przemysłowym, czyli z kim? Przecież tam działa 50 ponad firm. Nikt nie widział dokładnego kosztorysu. Przecież nawet mówi się, i my się dowiedzieliśmy o tym w tamtym tygodniu, że dok będzie wybudowany za pieniądze tak zwanego Funduszu Rozwoju Spółek. A Gryfia, która będzie miała pieniądze ze sprzedaży terenów w Świnoujściu, będzie przeznaczała te pieniądze na jakieś działania remontowe czy przystosowujące ten dok. No to jeszcze niedawno mówiło się o tym, że trzeba sprzedać, bo trzeba zbudować dok. Dzisiaj mówi się, że dok zbuduje się za pieniądze takiej firmy państwowej, która się właśnie nazywa Fundusz Rozwoju Spółek, i ta firma przekaże ten dok Stoczni Gryfia w leasing na 30 lat. No to już te konstrukcje są już tak pogmatwane, że ja nie wiem, czy oni sami wiedzą, czego dokładnie chcą. Dlatego, mając doświadczenia z ostatnich 5 lat, będę do tego bardzo ostrożnie podchodził, bo może to się skończyć tak samo jak ten prom widmo.
Musimy już kończyć. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był pan Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.